Chciałbym poszerzyć tą społeczność pozdrowieniami od moich rodziców, z którymi rozmawiałem dzisiaj rano, i pozdrowieniami od pozostałych braci i sióstr ze zboru Pana w Krośnie. Dziękuję. Myślę, braterstwo, że wiemy, dlaczego się tutaj zgromadziliśmy. Wiemy, dlaczego. Czujemy, co nas pchnęło w to miejsce. Pomimo deszczu, może niepogody. Pomimo tego pomieszczenia, tej stodoły. Ale coś jest, że chcemy być razem. Ale myślę, że to nie jest tylko to, że my chcemy być razem, bo ludzie często się wiążą w różnego rodzaju społeczności. Ale to, co tutaj nas pcha do takich miejsc, to myślę, że jest imię Jezus, w którego tutaj się zgromadziliśmy, w którego imieniu się tutaj zgromadziliśmy, Jego słowo i Jego życie. Chciałbym zwrócić swoją uwagę i braterską uwagę właśnie na słowa Pana Jezusa. A nasze rozważania chciałbym może zatytułować Trzy chleby. Kiedyś służyłem takim rozważaniem o trzech miarach mąki przedniej. Dzisiaj chciałbym o trzech chlebach. Pan Jezus do swoich uczni wypowiedział wiele słów, ale między innymi i takie, zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza w 11 rozdziale od 5 wersetu. Była to rozmowa naszego Pana z Jego uczniami, czyli z najbliższymi. I rzekł do nich: któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte. Dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. To jest przykład życia wzięty przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który powiedział uczniom swoim, zapewne trudny i niezrozumiały. Ale w jakimś celu Pan Jezus go powiedział. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Czyli w dalszych słowach Pan Jezus jak gdyby tłumaczy, próbuje wyciągnąć, wskazać lekcję uczniom z tego, co wcześniej powiedział. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Gdybyśmy przeczytali tylko przypowieść, tak jak ją zakończyłem wcześniej, na wersecie 7, to powiedzielibyśmy, że ten, który potrzebował te trzy bochny chleba, nie otrzymał ich. Bo ten, którego proszono, powiedział: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, północ już jest. Kto w nocy przychodzi o chleb prosić? Dzieci moje są ze mną w łożu, nie mogę wstać i dać ci. Ale Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś dla natręstwa, nawet jeżeli nie wstanie ten przyjaciel i nie da mu, to dla jego natręstwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Myślę, że to, czego uczy nas ta przypowieść, w szczególności lekcji moralnej, to jest ustawiczność. Abyśmy byli ustawiczni w proszeniu o dobre rzeczy. Abyśmy kołatali do Pana. Abyśmy szukali prawdy. Abyśmy prosili w słowach modlitwy. Ale pytanie jest, o co mamy prosić? I jak czytamy ten fragment, to przez biblistów został on zatytułowany o wytrwałości w modlitwie. Cała rozmowa naszego Pana z uczniami wzięła się stąd. Po pierwsze, że Jezus był niezwykłą osobą. Był darem z nieba. Był Synem Boga, Synem Bożym, Zbawicielem świata. Żył inaczej niż inni. I ci, którzy byli najbliżej Niego, uczniowie, zauważyli, że On w dziwny sposób rozmawia. A ten dziwny sposób rozmowy polegał na tym, że klękał na kolana, wznosił oczy w kierunku nieba i się modlił. I uczniowie zauważyli, że Pan Jezus zapewne bardzo czule, może emocjonująco, rozmawia z Ojcem w niebie. I w pierwszym wersecie tegoż rozdziału czytamy, a gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z Jego uczniów, któremu zapewne się to podobało, zwrócił się do Jezusa: Panie, naucz nas modlić się. I Pan Jezus nauczył ich modlić się. Ale po nauczeniu ich modlitwy wypowiedział te słowa, które czytaliśmy. I rzekł do nich: któż z was, mając przyjaciela, przyjdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Kończąc tą przypowieść, Pan Jezus mówi tak. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? A więc, drodzy braterstwo, w Jezusie Chrystusie, za czym tak mamy nieustannie, ustawicznie, wytrwale prosić? O co? Czego tak ustawicznie, wytrwale, aż do skutku mamy szukać? Do kogo tak ustawicznie, wytrwale mamy kołatać? Myślę, braterstwo, że gdy przeczytamy ten fragment kilkakrotnie, to zrozumiemy. Uczniowie prosili: Panie, naucz nas modlić się. A Pan Jezus zwraca ich uwagę na co? Na co? Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? W tych słowach najważniejszą rzeczą, na którą Pan Jezus usiłuje skierować słowa uczni, to jest właśnie chleb, a może te 3 chleby. Wypowiedział tą przypowieść, a następnie dał im do zrozumienia, że wartość i znaczenie jest w czymś innym. Jak gdyby powiedział: Jeżeli się będziecie tylko modlić, to nie wszystko. Dlatego powiedział im tą przypowieść. Któż z was, apostołów, uczni, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: być może wydaje wam się, że nie wypada, bo to nie ta pora, bo drzwi zamknięte, bo ten przyjaciel jest zajęty swoją rodziną, bo śpi, bo dzieci jego w łożu. Ale Pan Jezus mówi, warto być natrętnym, warto być ustawicznym, warto być wytrwałym w proszeniu o chleb. Jeżeli chodzi o lekcje moralne, moglibyśmy zakończyć tu nasze rozważania. Ale zapewne każdy z nas zadaje sobie pytania. Otóż Pan Jezus opowiada taką sytuację, że jest pewien człowiek będący w jakiejś tam podróży, zapewne dalekiej, co sądzimy, że no późno przyjechał. A więc ta podróż była długa, być może i uciążliwa. Przyjechał do swojego przyjaciela, który no nie był do końca przygotowany, aby go ugościć. Ale on ma jeszcze innego przyjaciela. Więc chcąc go posilić, bo zapewne był głodny, idzie do niego i mówi: pożycz mi 3 chleby. No dlaczego 3? Żeby do rana dotrzymać, wystarczy może 1 albo 0,5. Myślę, braterstwo, że jest w tym głęboka lekcja. Pan Jezus wypowiedział te słowa do uczni Żydów. I to już nam nasuwa, jak gdyby tok naszego rozumowania, jak to pojąć. Jaka jest istota tych 3 chlebów? Dlaczego Pan Jezus mówi, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Myślę, braterstwo, że jako poganie pewnie trudno by nam było to zrozumieć. Ale jako Żydom chyba nieco łatwiej. Zresztą w Nowym Testamencie znajdujemy 3 takie, może i więcej, ale 3 fragmenty chciałbym takie pokazać, które są jak gdyby krokiem milowym w naszym rozumieniu Boga i Pisma Świętego. Otóż Pan Jezus, rozpoczynając swoją misję w Ewangelii Świętego Mateusza w 5 rozdziale, w 17 wersecie mówi: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę opowiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Pan Jezus był umiłowanym, zamiłowanym w zakonie pańskim, w Mojżeszu, w prorokach i w psalmach, w cieniach przybytku. Bo to przecież zakon. Pan Jezus zwraca naszą uwagę, uwagę apostołów, że jak gdyby tam jest źródło bogactwa. Stamtąd nic nie przeminie, to mówił Bóg. Bóg do swojego wybranego narodu, aby ludzie, nie tylko Żydzi, ale cały świat się czegoś nauczył. To były słowa Boże. Z nich nic nie przeminie, ani jedna jota, ani jedna kreska. Nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Nie inaczej nauczał święty apostoł Paweł. W liście do Galatów w 3 rozdziale, od 21 wersetu, napisał tak: czym więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Drodzy w Panu Jezusie Chrystusie, inne tłumaczenia mówią, że zakon był pedagogiem, a inne jeszcze nauczycielem do Chrystusa. Chrystusa możemy się nauczyć z zakonu. Albowiem o Chrystusie nauczał zakon, nauczał Mojżesz, nauczały cienie przybytku. I słowa, które dzisiaj były wspominane już, może dla młodych przeczytamy je. List do Żydów, 10 rozdział i 1 werset. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Zakon był wielkim błogosławieństwem. Był cieniem rzeczy przyszłych. Pomimo jego słabości, że nikogo nie mógł przywieźć do doskonałości, pokazywał wielkie sprawy Boże, które mogły doprowadzić do doskonałości i doprowadzą. A więc wielkie bogactwo jest w zakonie. Możemy powiedzieć ogólnie w cieniach przybytku, w Starym Testamencie. Chleb w Piśmie Świętym myślę, że nie jest dla nas trudnym symbolem, bo sam Pan Jezus nauczył nas, co jest chlebem. Co jest braterstwo chlebem? Ewangelia Świętego Jana, 6 rozdział, mówi o tym sporo. Braterstwo sobie przeczytają w domu, ten cały rozdział, bogaty w treść. My tylko wybierzemy niektóre słowa. Werset 32. Zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Co jest więc tym chlebem? Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Co znaczy? Co znaczą te słowa, które wypowiedział Pan Jezus? Ja jestem chlebem żywota. To znaczy, co jest tym chlebem? Później, dalej w tym toku rozumowania, można dojść do wniosku, że chlebem jest ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale jeszcze później Pan Jezus mówi, ciało nic nie pomaga. Myślę, braterstwo, że chlebem jest życie, ziemskie życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życie Jezusa Chrystusa w ciele. Od Betlejem aż do... Dokąd? Dokąd? Do wniebowstąpienia. Aż do wniebowstąpienia. Chlebem jest życie naszego Pana w tym ciele. Dlatego Pan Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia. Ten chleb to ciało moje. To wszystko, co On robił jako człowiek, od Betlejem do wniebowstąpienia, jest pokarmem dzisiaj dla nas, a w przyszłości dla całego świata. Ale jak zrozumieć te słowa, które wypowiedział Pan Jezus do uczniów, gdy oni Go prosili, aby ich nauczył modlić się? Nauczył ich, bo to była dobra rzecz, ale jak gdyby powiedział, starajcie się, proście o chleb, o 3 chleby. Dlaczego o 3? Myślę, że trudno by było nam to zrozumieć bez Starego Testamentu. Ale zakon jest przewodnikiem do Chrystusa. Zakon jest cieniem rzeczy przyszłych. I chciałbym zwrócić, braterstwa, uwagę na pewne słowa wypowiedziane do Mojżesza i przez Mojżesza do narodu izraelskiego. Nie będziemy czytać tej historii, bo dość sporo by nam to czasu zajęło. Jest ona zapisana w 8 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej i w 29 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Jest tam opisany obraz, zwyczaj, ceremoniał wyświęcenia Arona i kapłanów. Arona i jego synów na kapłanów. I drugi werset mówi tak. 8 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej. Weź Arona i z nim jego synów oraz szaty, oliwę do namaszczania, cielca na ofiarę za grzech, 2 barany i kosz prześników. Zanim synowie Arona, Aron i jego synowie przystąpili do tego ceremoniału, musieli się specjalnie ubrać. Najwyższy kapłan ubierał na siebie chwały czci, szaty czci, szaty chwały. Synowie Arona byli ubrani w szaty lniane, mieli czapki na swojej głowie. W taki oto sposób przystępowali do składania ofiar. Pierwszą ofiarą, którą mieli złożyć, był cielec. Cały naród był zgromadzony u drzwi namiotu zgromadzenia. A oni na dziedzińcu przystępowali do składania ofiar. Gdy przyprowadził Mojżesz cielca, to najpierw co mieli zrobić? To co mieli zrobić? I kto to miał zrobić? Co było pierwszą czynnością? Co było pierwszą czynnością? Pierwszą czynnością było nałożenie rąk. Aaron miał nałożyć ręce na tego cielca i synowie Arona również mieli położyć ręce na tego cielca. Myślę, braterstwo, że jest to dla nas chyba zrozumiałe. To jest tak, jakby Aaron i synowie Arona powiedzieli, to jesteśmy my. To jesteśmy my. To jest jak gdyby obraz nas, ten cielec. On jest na ofiarę za grzech. Cielec został zabity. Przez kogo? Kto miał zabić tego cielca? Aaron? Mojżesz. Mojżesz miał zabić tego cielca. Następnie Mojżesz brał krew tego cielca palcem swoim, pomazywał rogi ołtarza wokoło, oczyszczał ołtarz w ten sposób, resztę krwi wylewał na ziemię u podstawy, u podnóża ołtarza. Brał wszystek tłuszcz z tego zwierzęcia, 2 nerki, i spalał to na ołtarzu. A ciało tego cielca miał precz wyrzucić za obóz i tam spalić. Bóg w ten sposób pokazał, co jest dla niego wartością. Są 2 nerki wartością i tłuszcz. Na ofiarę za grzech. Ten cielec wyobrażał tych, którzy mieli być, stać się kapłanami, Arona i jego synów. Święty apostoł Paweł nam tłumaczy, że najwyższym kapłanem wyznania naszego jest Jezus Chrystus. A wszyscy, którzy idą, starają się być Jego naśladowcami, są kapłanami. A więc ten cielec przedstawiał naszego Pana Jezusa Chrystusa jako głowę i Jego ciało. Następnie Mojżesz zabijał barana, zwanym barana całopalenia. Była to ofiara całopalna. Czynił to w ten sposób, że oczywiście najpierw przed zabiciem również Aaron i jego synowie mieli położyć swoje ręce, pokazując, to jesteśmy tak jakby my. Brał głowę, a całego barana dzielił na części, które omywał wodą, głowy nie omywał, i to wszystko kładł na ołtarz i spalał. Myślę, drodzy braterstwo, że to pokazuje boskie spojrzenie na sprawę poświęcenia, na sprawę tych, którzy stają się ofiarnikami, którzy chcą położyć się na ołtarzu. Cała ofiara barana, całopalenia była spalana. Cała była położona na ołtarzu. Nic nie było wyrzucane za obóz. Myślę, że ten obraz pokazuje, że głowa nie była umywana, a wszystkie inne części były omywaną wodą. Że Chrystus to nie jeden, ale wielu. Tak Bóg patrzy na tych, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa. Ale ci, którzy chcą tym śladem podążać, to nie ma innej drogi, jak być zabitym, a następnie być położonym na ołtarzu w oczach Bożych. Nie ma innej drogi do tego, żeby być kapłanem, żeby być wyświęconym na kapłana. To Bóg powiedział do nas przez cienie zakonu. Następnie brał następnego barana, zwanym baranem poświęcenia. Również Aaron i jego synowie kładli ręce na niego, pokazując, że to jesteśmy my. Zabijał tego barana, brał nieco z jego krwi, pomazywał prawe ucho Aarona, kciuk prawej ręki i największy palec prawej nogi. Aarona, a następnie jego synów. Następnie kazał Mojżesz przyprowadzić, skropił krwią ołtarz tego barana, a następnie wziął tłuszcz, tak samo jak ścielca, dwie nerki, tak samo jak ścielca, i co jeszcze? I ogon. Co jest dla nas zdumieniem. To kładł na ołtarzu. A właściwie zanim to położył na ołtarzu, zanim to spalił, to kładł, miał wziąć w swoje ręce. Ale był jeszcze, jak czytaliśmy w drugim wersecie, kosz chleba, pełen chleba, kosz prześniku. I czytamy w 8 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej od 25 wersetu pisze tak. I wziął tłuszcz z tego barana poświęcenia, ogon, wszystek tłuszcz, który jest na wnętrznościach i otrzewną okrywającą wątrobę, obie derki wraz z ich tłuszczem i prawą łopatkę. A z kosza prześników, który był przed Panem, wziął jeden pszaśny placek, jeden chleb zaczyniony oliwą i jeden opłatek i położył je na tych tłuszczach i na prawej łopatce. A więc ile wziął chlebów z kosza prześników? Trzy. Gdy czytamy, co na początku Mojżesz kazał przygotować, kosz pełen prześników. Ale gdy czytamy tutaj te słowa, to dostrzegamy różnicę, że te chleby były nie takie same, prawda? Weźmiesz jeden pszaśny, jeden zaczynioną oliwą i jeden opłatek. I to miał położyć na te wnętrzności, co stanowiły wartość przed Bogiem, dwie nerki, ogon i wszelką tłustość. Czyli jak to trzymał na rękach, to co było widać z góry? Co było widać? Chleb. Chleb było widać, bo te trzy placki przykrywały te wnętrzności tego barana. I miał dokonać ofiary potrząsania. Inne tłumaczenie powie ofiary obracania przed Panem. Czyli miał to na rękach nosić i pokazywać przed Panem, jak gdyby zrozumcie, to się liczy, to jest ważne. Co ciekawe, nie było to rzeczą prostą, bo miał to robić przez jak długo? 7 dni. Trudno nam może zrozumieć, co to była ta ofiara obracania, jak to wyglądało, ale myślę, że nie do końca nam jest to potrzebne. W każdym bądź razie było to na rękach. I od góry był widoczny chleb. 3 placki. To było wystawione przed Pana jako wartość. Co potem z tym było czynione? W jednym z artykułów przeczytałem myśl brata Rasla, że to było właśnie potrząsane nad ołtarzem, nad ogniem. I ten chleb był przez to w taki sposób, jak gdyby podpiekany. A następnie czytamy to już z Biblii, że potem te wnętrzności miały być spalone. Mięso zaś było pokarmem dla tych wyświęcanych kapłanów. Mięso i ten chleb. Drodzy braterstwo, 3 chleby, do których, jak sądzę, odwołuje się też Pan Jezus, albowiem badał się pism, badał się zakonu, badał się tego, co powiedział Mojżesz, prorocy, co w psalmach było napisane. O nim, nie jako o jednym, ale o nim jako o Chrystusie, głowie i członkach Jego ciała. Oby to było o nim, Zbawicielu naszym, i daj Bóg o nas. Nie wiem, czym się różniły te chleby. Na pewno jeden był pszaśny, drugi był na pewno z oliwą. Co do trzeciego, nie znalazłem w Piśmie Świętym odpowiedzi. Zadałem pytanie rabinom. Nie odpowiedzieli mi. Ale brat Russell w jednym z artykułów zaznaczył tą różnicę. I sądzę, na podstawie przemyśleń, że jest to myśl prawidłowa, którą chciałbym z braterstwem się podzielić. Myślę, że brat Russell miał lepszą znajomość z Żydami, rabinami niż ja i być może niż ktokolwiek z nas. I skoro tak napisał, to pewnie z nimi na ten temat rozmawiał. Otóż wyraził myśl, że te chleby wyglądały tak. Jeden był pszaśny, drugi zaczyniony oliwą, co myślę, że w Piśmie Świętym odczytujemy, a trzeci to był opłatek, chleb z miodem. Chleb, o którym Pan Jezus nauczał, mówił, że to był chleb z nieba. To ja jestem. Ja jestem tym chlebem, to jest ciało moje. Była taka historia, przez którą Pan Bóg chciał czegoś nauczyć naród izraelski, ale myślę, że bardziej nas. Jak to wyprowadził Izraela z ziemi egipskiej, prowadził po pustyni gdy ci szemrali, że nie mają co jeść, to dał im chleb z nieba. Była to manna. I w drugiej księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, a w 31 wersecie czytamy, że ta manna jak smakowała? Słodka była. Jak placek z miodem. Ale braterstwo, to jest jedna myśl, którą znamy. Myślę, że znamy też drugą, może rzadziej wspominamy. Otóż ta sama historia w 4 księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, 7 i 8 werset mówi tak. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją, i mielili w żarnach albo tłukli w moździerzach, i gotowali w garnkach, i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. A więc, braterstwo, manna smakowała jak placek z oliwą i manna smakowała jak placek z miodem. Ale braterstwo wiedzą, że kwas i miód to były rzeczy jakie? Zakazane do czego? Do składania w ofierze. Czego nas uczy? To, co powiedziane w zakonie i to, co powiedział Pan Jezus. Któż z was, mając przyjaciela, przyjdzie do niego o północy i poprosi o 3 chleby? Chleb to życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. 3 chleby to Jego życie w ziemskim ciele, tutaj na ziemi. Od Betlejem do wniebowstąpienia. Zauważamy w życiu naszego Pana Jezusa 3 ważne manifestacje, jak gdyby ingerencje Boga. Pierwszą to było zwiastowanie na polach betlejemskich przez aniołów pasterzom radosnej nowiny, że oto dziś w Betlejemie urodzi się wam Zbawiciel. Drugą manifestacją w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa było co? Chrzest, dokładnie, stąpił na niego, otworzyło się niebo i stąpił z nieba Duch na niego w postaci gołębicy widzialnej. I trzecią manifestacją, obwieszczoną wszystkim, także i nam, było jego powstanie z grobu. Otóż mamy tą pewność, że tam, gdzie ciało Jezusa zostało pochowane, tam go nie ma. Życie naszego Pana Jezusa Chrystusa od Betlejem do Jordanu smakuje jak chleb pszaśny. To znaczy, w tym okresie czasu poznajemy Jezusa jako Syna Boga. Jako tego, który wyniszczył samego siebie, jak święty apostoł Paweł naucza w liście do Filipensów. Wyniszczył siebie tam w niebie. Stał się człowiekiem. Stał się takim jak my. Narodził się z niewiasty. Ale życie jego pochodziło od samego Boga. Otóż matka jego, Maria, poczęła z mocy Ducha Świętego. A więc był innym człowiekiem niż każdy Żyd, niż każdy z nas. Możemy powiedzieć, był podobnym do kogo? Do kogo? Do Adama. Bo życie Adama również pochodziło od samego Boga. A więc tak jakby był odpowiednikiem Adama. Logos, który był u Boga Ojca od początku, przyjął na siebie ciało, jako przyjął ciało, stał się człowiekiem. Ale nie w ten sposób, że Słowo się, że został wcielony. Biblia mówi, że Słowo ciałem się stało, czyli przestał istnieć wcześniej, a zaczął istnieć tutaj. Nie, że On wszedł w ciało, ale że Słowo ciałem się stało. Pismo Święte mówi, że Jezus opuścił chwałę i dostojeństwo, jaką posiadał wcześniej. Apostoł Święty Paweł naucza nas, że był bogatym, ale dla nas stał się, ze względu na nas, stał się biednym, ubogim. Święty apostoł Paweł mówi, jak przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też powstanie zmarłych. A więc Jezus był odpowiednikiem Adama. Życie tej chwalebnej istoty pochodziło od samego Boga. Jezus był osobą niezwykłą. I ta niezwykłość była zauważalna dla takich jak my. Dla ludzi, którzy żyli obok Niego. Otóż w Ewangelii Świętego Łukasza w 2 rozdziale fragment od 40 do 52 wersetu poucza nas, jak wyglądał wzrost Jezusa jako dziecięcia. Braterstwo sobie to przeczytają w domu, ja tylko wspomnę dwa wersety. 40 werset, a dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. Był szczególną osobą ludzką, był szczególnym człowiekiem, chociażby ze względu na to, że Bóg roztoczył nad nim swoją opiekę, swoją łaskę, swoje błogosławieństwo. A werset 52 mówi, Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Te słowa nas pouczają, że Jezus z dnia na dzień się rozwijał, stawał się człowiekiem coraz bardziej mądrym. Albowiem przybywało mu mądrości i wzrostu u Boga. Wszyscy zdumiewali się nad Jego rozumem, nad tym, co On mówił. Słuchali Go. Zdumiewali się nad Jego odpowiedziami. To sprawiło, że matka Jego pewnego razu rzekła do Niego, Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja bolejąc szukaliśmy Ciebie, gdy został w synagodze w Nazarecie. I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Jezus od Betlejem aż do Jordanu był jako chleb pszaśny. Był doskonały, niewinny. Ale nigdzie nie czytamy, że był Panem, że był nauczycielem, że nauczał tych mędrców, faryzeuszy, sadyceuszy w synagodze. Ale że chodził tam słuchać, czytać, zadawać pytania, bo jako młodzieniec już mógł. Mając 13 lat według zakonu, mógł zadawać pytania w synagodze. To jest zaiste chleb pszaśny. Myślę, że niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Jezus od Betlejem do Jordanu był jak ten chleb pszaśny, podporządkowany, był synem zakonu, był, możemy powiedzieć, niewolnikiem tego zakonu, tak jak to określa święty apostoł Paweł, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Ja myślę, braterstwo, że gdy patrzymy na dalej na życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, a mianowicie na ten moment chrztu, to tak jakby moment zabicia Pana Jezusa. To początek ofiary. Otóż każda ofiara zaczynała się właśnie zabiciem. Potem czyniono z pewnymi częściami tej ofiary pewne rzeczy. I podobnie tutaj. Jezus rozpoczyna swoją misję od zabicia. Od tego, że bierze grzechy nasze na się. Pokazuje to przez wejście do wód Jordanu. Chrzest, który chrzcił Jan Chrzciciel, był chrztem pokuty. Jan Chrzciciel zauważył, że Jezus nie potrzebuje tego chrztu. Ale Pan Jezus powiedział wyraźnie: zaniechaj, albowiem godzi się wykonać wszelką sprawiedliwość Bożą. I w trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza czytamy opis tego wydarzenia. Możemy powiedzieć tak, jak on przestał być niewolnikiem zakonu, a stał się dziedzicem, jak to święty apostoł Paweł nazywa. A więc mógł do swojego ojca mówić Abba. W trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, 21 werset mówi tak. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój, umiłowany, którego sobie upodobałem. Myślę, że symbol oliwy czy chleba z oliwą jest w tym momencie dla nas czytelny. To jest życie naszego Pana od Jordanu aż do krzyża, aż do Golgoty. Oto w tym momencie wstąpił na niego ten duch, jak ta oliwa. W tym momencie Jezus nazywa, Bóg nazywa Jezusa synem. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Nasz Pan Jezus Chrystus był normalnym człowiekiem w ciele. To znaczy był takim samym jak my. Z tą różnicą, że był doskonały, nie czynił grzechu. Może szybciej się rozwijał, szybciej rozumował. Ale myślę, że od tego momentu też wiele zrozumiał. Zresztą wiemy, co uczynił nasz Pan zaraz po chrzcie. Modlił się, a więc tak jak w tej przypowieści nas naucza, abyśmy byli wytrwali w modlitwie, ale w szczególności w prośbie o chleb. Ale też czytamy, że wyszedł na pustynię i przez 40 dni badał pism. To jest znamienne, że właśnie w tym okresie Jezus może nie zaczyna, ale gdyby jeszcze ponownie udaje się badać pisma, bo on te pisma badał. Badał z faryzeuszami, z nauczonymi w piśmie, w synagodze. Był wychowywany jako Żyd. Więc jako Żyd był wychowany w duchu zakonu, w duchu proroków, psalmów. Ale czytając Słowo Boże, dostrzegamy znamienną różnicę. Inaczej wyglądają słowa Pana Jezusa. Od chrztu do śmierci niż wcześniej. One są pełne głębokości Bożych, pełne poznania, pełne miłości, ale też pełne symboliki. Przecież wszystkie przypowieści, które Pan Jezus powiedział, to powiedział właśnie w czasie swojej misji. One są pełne ducha. I gdy Pan Jezus nauczał o chlebie, to Żydzi go nie mogli zrozumieć. Jak to możesz mówić, że to moje ciało Twoje jest pokarmem dla nas? Jak to jest, że ciało Twoje jest pokarmem dla świata? I gdy tego nie mogli zrozumieć, to Jezus im mówi, ciało nic nie pomaga. To moje ciało nic nie pomaga. Ale duch i słowa moje, to jest żywot. I myślę, braterstwo, że to, co jest pasją naszego życia, to jest właśnie, to są słowa Pana Jezusa. To są słowa Nowego Testamentu. Bo przecież, gdy czytamy listy, to one o nikim innym nie mówią, jak o Jezusie Chrystusie i to zmartwychwstałym. Ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Zapewne w 30 roku życia nasz Pan musiał posiadać więcej znajomości pańskiej, niż posiadał Adam. Jezus jak gdyby znał historię świata, która była ukryta w zakonie, w cieniach przybytku, w prorokach, w psalmach. Pan Jezus zapewne wiedział, czym jest grzech. Jaka jest kara za grzech? Jaki jest plan Bożego odkupienia? Musiał to zrozumieć dzięki pomocy Bożej, dzięki badaniu się pism. I to przyprowadziło go do wód Jordanu. Jezus zapewne wiedział o prawie Bożym, podanym w 10 przykazaniach. Wiedział o niemożliwości jego zachowania przez ludzi. Wiedział również o swojej zdolności zachowania tego, bo zapewne był pouczony przez Marię, przez Józefa, jak to było z jego przyjściem na ten świat. Myślę, że Józef, który się nie czuł jego ojcem, gdy to dziecię rosło, to mu wyjaśniał, to mu mówił, że jego życie przyszło w sposób cudowny, że nie pochodziło od niego. Zresztą sam Pan Jezus w pewnym momencie swojego życia przyznał, że jego ojcem jest Bóg w niebie. Po chrzcie Jezusa on sam poczuł w sobie wielką zmianę poprzez to, że stąpił na niego Duch Święty. Myślę, że ta zmiana zaznaczyła się w rozumowaniu Słowa Bożego. Że zaczął nauczać. Wystąpił jako nauczyciel, wystąpił z misją. Ale nauczać nie jak zwykły człowiek, nie jak faryzeusze, sadyceusze, którzy rozważali, często może tak jak my, teologię, ale nauczał jako moc mający. Czytamy, że otworzyły się niebiosa przed nim zaraz przy chrzcie. Oczywiście otworzyła się dla niego droga, możliwość. Został spłodzony do boskiej natury. Możliwość powrotu do Boga. Ale myślę, że też otworzyły się niebiosa w sensie wyrozumienia głębokich rzeczy Bożych. Bo zapewne Duch Święty, ta moc Boża chyba najbardziej w życiu naszym oddziaływuje na umysł. On sobie uprzytamniał pewne rzeczy, rozumiał, a przez to we właściwy sposób postępował. Bo trudno jest kochać kogoś, jak się kogoś nie zna. Trudno jest kogoś zrozumieć, jak się kogoś nie zna. Ale Jezus dał tego wyraz wielokrotnie, dociekał woli pańskiej i ją rozumiał. I jako przykład Chcę podać to, co jest zapisane w Ewangelii Świętego Jana w 7 rozdziale. Od wersetu 2 do 9. Otóż było tak, że zbliżało się pewne święto żydowskie, święto namiotów. Powiedzieli do niego jego bracia: odejdź stąd i idź do Judei, żeby uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Czyli namawiali go, żeby poszedł do Jerozolimy, do Judei w tym czasie. Albowiem jest święto żydowskie. A wcześniej czytaliśmy, że gdy był wychowywany przez rodziców, to miał to w zwyczaju. Czyli tak był wychowywany. Wtedy Jezus powiedział do nich: czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. To świadczy, że Pan Jezus rozumiał wolę Bożą. Zdawał sobie z tego sprawę, że gdy pójdzie, to może nastąpić śmierć. Ale wiedział, że to jeszcze nie jest ten czas, więc powiedział: wy idźcie na to święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. Poszedł Pan Jezus na to święto? Poszedł. Poszedł, ale nie jawnie, lecz jakby po kryjomu, mówi nam słowo. Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest. Poszedł w końcu do Judei wtedy, gdy przybliżył się czas. Drodzy braterstwo, chleb z oliwą to życie naszego Pana napełnionego Duchem Świętym. Myślę, że gdy mówimy o Jezusie Chrystusie, to też i myślimy o nas. Co to znaczy być chlebem, spożywać chleb z oliwą? Czas przybliża się mój do końca, ale w tym miejscu braterstwo sobie przypomnął wykład brata Bywalca sprzed tygodnia. Myślę, że on tłumaczy, co to znaczy spożywać chleb z oliwą. Ja tylko wspomnę dwie myśli, które były wspominane przez brata Walentego tydzień temu. Pierwsze to są słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza, 10 rozdział, od 39 wersetu. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Jak ważne jest to, jak my rozumiemy Chrystusa Pana. Jak my rozumiemy Jego życie, jak Go przyjmujemy. Tak jak Go przyjmujemy, taką zapłatę dostaniemy. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich, tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę opowiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Gdzie powinna być nasza praca? W Izraelu? Wśród kolegów? Nie wiem. W RPA, żeby nawrócić świat, żeby tam również Murzyni poznali Pana? Czy wśród tych maluczkich? Jeśli byście duchem sprawy ciała umartwiali, żyć będziecie. Chleb z oliwą, to jest właśnie życie według ducha, ale to duch ma być motorem. Co to znaczy, braterstwo, duchem sprawy ciała umartwiać? Wiele ludzi się umartwia. Wielu chrześcijan się umartwia, wyznawców tego samego Jezusa. Ale to, co najważniejsze, jest to duchem braterstwo sprawy ciała umartwiać. Nie tak sami sobą, bo będę się biczował, czy zadawał sobie cierpienia. To duch ma być motorem. Czy to jest trudne do zrozumienia? Proste. To duch braterstwo was przyprowadził na to miejsce. Nie ciało. Bo nie mówcie mi, że tutaj jest wygodnie siedzieć. Ciało by was nie przyprowadziło do stodoły. Tylko zaprowadziłoby was do hotelu w Chorwacji albo gdzie indziej. Ale duch, Słowo Boże, te słowa Jezusa, Jego życie, to was tutaj przyprowadziło, jak również mnie. To Duch pobudził brata Dziewińskiego i innych braci, którzy przygotowali to miejsce. Czytamy wiele o gościnności. Ale gościnność nie polega na tym, żeby się spotkały dwie, trzy rodziny i rozmawiały o tym, o siamtym i nie wiadomo o czym. Ale to jest gościnność. Że my od rana do nocy czytamy Słowo Boże. Albowiem to Duch tak czyni. To Duch nas pcha. W ten sposób, że my tutaj jesteśmy, ponosimy stratę w życiu. W tym życiu. Być może na zdrowiu, bo przyjemniej było leżeć by na plaży. Lepiej dla naszego ciała. Ale w duchu myślę, że coś niesamowitego zyskujemy. Poznanie głębi Bożej mądrości. Objawienie tego, jak Bóg działa przez wieki w odniesieniu do człowieka. Duchem sprawy ciała umartwiajmy. Pan Jezus przez swoje życie od chrztu, jak ten chleb z oliwą, żył według ducha, stracił swoje życie. Stracił. On nie podróżował. Sam o sobie powiedział, że no był ubogim. Lisy mają jamy. Inni mają mieszkania. Gniazda. A Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonił. On z dnia na dzień tracił swoje życie. Tracił dla dobra naszego. Mojego, twojego, bracie i siostro. Tracił poprzez czynienie cudów. Tracił poprzez uzdrawianie. Moc z niego wychodziła. To jest życie według ducha. Życie Pana naszego Jezusa od chrztu do od Jordanu do Golgoty jest jak chleb z oliwą. I krótko, chleb z miodem. Miód to rajska słodycz. Chleb z miodem to życie naszego Pana zmartwychwstałego. Otóż, braterstwo, gdy już będziemy, gdy dostąpimy pierwszego zmartwychwstania, to już to nie będzie składane na ofiarę. Podobnie i miód. Był zakazany, jak i kwas, do ofiarowania. Święty apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale i 18 wersecie mówi tak. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, poniósł stratę. To ciało zostało umartwione. Lecz w duchu został przywrócony życiu. Nasz Pan ukazywał się apostołom przez 40 dni. Był to bardzo ważny okres w życiu historii Kościoła. Szczególnie był ważny dla apostołów, ale także i dla nas. Dla apostołów, gdyż było to dla nich pobudką do dalszej pracy. Albowiem to nie jest tak, żeby Chrystus umarł i tak pozostał. Chrystus umarł, ale tak jak mówił, dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony. Pan Jezus po zmartwychwstaniu, jest to zapisane w 28 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, 18 wersecie, powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Życie naszego Pana Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego przez 40 dni jest jak ten chleb pszaśny z miodem. A w Ewangelii Świętego Łukasza w 24 rozdziale od 25 wersetu Pan Jezus ukazał się pewnym dwóm uczniom. I czytamy tak. A on rzekł do nich, o głupi gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyli tak jakby Pan Jezus wiedział, co mówili prorocy. Został z tym zaznajomiony, pracował nad tym. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Dał im przykład. Ileż Pan Jezus musiał tam im mówić? Wykładał wszystkich proroków. Dał im przykład, dał i nam przykład. O czym my powinniśmy rozmawiać? Jak powinniśmy spędzać czas na naszych gościnach? Co powinno być pasją naszego życia? Miał chwilę wolnego czasu z tymi dwoma uczniami i wykładał im od Mojżesza przez wszystkich proroków, co o nim było napisane w pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. I dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. I co się stało? Otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on znikł sprzed ich oczu. To jest znamienne, drodzy braterstwo, że wielokrotnie Jezus był rozpoznawany po łamaniu chleba. A oni wtedy rzekli do siebie: czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tej godziny powrócili do Jerozolimy. I znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli. Dalej w tym samym rozdziale Pan Jezus ukazał się tak, aby Tomasz zrozumiał, że to jest On. I mówi tak: spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. Chleb z miodem, braterstwo. Życie naszego Pana zmartwychwstałego jest to jak rajska słodycz, jak miód. Spoglądajmy w życiu naszym na Jezusa Chrystusa jako przaśny chleb, jako chleb z oliwą i jako chleb z miodem. Spoglądajmy na Jezusa Chrystusa kompletnego. Nie patrzmy tylko jako na chleb z miodem. Nie patrzmy tylko na jako chleb z oliwą, czy jako chleb przaśny, ale jako te trzy chleby. A gdy tak będziemy patrzeć, myślę, że będziemy rozumieć tak, jak rozumiał święty apostoł Paweł, który w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, powiedział tak: a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i to, że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas nie żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Bo jeśli o Chrystusie się opowiada, to trzeba mówić, że został z martwych zbudzony. I jakże mogą mówić niektórzy, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został zbudzony. A jeśli Chrystus nie został zbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne daremna też wiara nasza. Ale Chrystus został zmartwychwzbudzony i nie jest daremna wiara nasza i kazanie nasze. Karmy się tym chlebem, życiem w ciele naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest przeogromną wartością, albowiem Jezus jest chlebem nie tylko dla nas, ale dla całego świata. Jest Zbawicielem świata. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i pokazał to przez zesłanie swojego Syna Jednorodzonego. Ale Bóg również chce, żeby wszyscy do znajomości prawdy przyszli. A żeby przyjść do znajomości prawdy, trzeba rozsądzać, zgłębiać, karmić się chlebem pszaśnym, chlebem z oliwą, chlebem z miodem, czego braterstwu życzę, a także w ten sposób dojścia do pierwszego zmartwychwstania, co sam pragnę, co daj Boże. Amen.